Przystępuję do omówienia 42 przypowieści Jezusa, które mam zamiar, oczywiście z Bożą pomocą, przedstawić w 38 rozważaniach. Na końcu konspektu podaję wykaz tych wszystkich rozważań. Dla zainteresowanych mogę powiedzieć, że w moim cyklu w Radiu Pielgrzym pod tytułem Rozumna lektura Biblii w części czwartej właśnie omówiłem, a też dałem mi konspekt, przypowieści Jezusa, o co w nich chodzi. I tam mamy szersze omówienie tego, o czym chcemy dzisiaj rozmawiać. Dlaczego przypowieści? Powtarzam. Dlaczego przypowieści? I dwaj autorzy Ewangelii, Mateusz i Marek, podają, że Pan Jezus nad Jeziorem Galilejskim do tłumów mówił wiele w przypowieściach. Na początku Pan Jezus nauczał w synagogach, a w tej chwili widzimy Go nad brzegiem jeziora. Co się stało? Po prostu drzwi z synagogi powoli się zaczęły przed Nim zamykać, dlatego że tam przełożeni synagogi czy synagog, ci, którzy strzegli tradycji, już otwarcie przeciwko Niemu występowali. Podobnie uczeni w piśmie, faryzeusze. I stąd Pan Jezus, nie chcąc, by Go oceniano podczas słuchania, lecz by Go słuchano, szedł do ludu. Dlatego Go widzimy nad jeziorem, widzimy Go na wiejskich ulicach, na drogach, a też i w domach. Gdy patrzymy do Ewangelii według Mateusza, to widzimy na początku na przykład porównanie do soli i światłości. Chrześcijanie są jak sól, jak światłość świata. Tam dalej Pan Jezus daje nam, chrześcijanom, za wzór ptaki, lilie polne. Potem nam opowiada o mądrym i głupim budowniczym domu. Daje przykład ubrania, łata stara i nowe i skórzanych bukłaków. Albo pokazuje nam dzieci, które się bawią na rynku i przez te wszystkie porównania, podobieństwa chce nam coś powiedzieć, gdy chodzi o tajemnicę Królestwa Bożego. Ale już rozdział 13 Ewangelii Mateusza ma takie bardziej rozbudowane porównania. Są to już opowieści, przypowieści. I przez to one zyskują wielką siłę wyrazu. A więc dlaczego Pan Jezus się posługuje przypowieściami? Nie robi wykładu, kazania, ale sięga po porównania, podobieństwa, przypowieści. I właśnie uczniowie zapytali Go, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? A więc do nich. A do nas? I właśnie trzy Ewangelie nam przywołują odpowiedź Pana Jezusa. I w konspekcie znajdziemy umiejscowienie poszczególnych cytatów. A teraz tylko podam. Wam zostało dane poznać tajemnicę Królestwa Niebios, a tamtym nie zostało dane. A Marek mówi, wam została dana tajemnica Królestwa Boga, dla tych natomiast, którzy są na zewnątrz. Którzy są na zewnątrz. Wszystko jest przekazywane w przypowieściach. No i też Łukasz. Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Boga, pozostałem zaś w przypowieściach, by patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. Oczywiście, że nikt z nas nie wie, czym jest Boże Królestwo. I wtedy, gdy się pojawił król, Pan Jezus usiłował tym ludziom współczesnym Mu te tajemnice przekazywać. I najłatwiej było uczniom, dlatego że oni ciągle przebywali z królem. Królem tego królestwa, a więc przez osobisty kontakt z Nim mieli odsłaniane te tajemnice. Z tym, że mieli kłopot. Nie zawsze rozumieli wszystko, więc nieraz prosili Pana Jezusa o ich wyjaśnienie. I Pan Jezus powiada, że słuchacze Jego przypowieści, ci z zewnątrz, nie z grona uczniów, słuchając, nie słyszą, patrząc, nie widzą, nie rozumieją. Dlaczego? I ten cytat z Księgi Izajasza proroka, tutaj przywołany przez Pana Jezusa, czy właściwie przez... On nam chce powiedzieć, że trudność sprawia nie przypowieść, nie jej język, obrazowość, zagadkowość, ale trudność jest po stronie słuchaczy, bo ci słuchacze są na zewnątrz. Ci wewnątrz rozumieją, dlatego że obserwują, że przebywają, że można im coś dojaśnić, szczegółowiej objaśnić. Rozumieją to w kontekście obecności króla na ziemi. Ale ci na zewnątrz się tylko spotykają z królem, z jego słowem incydentalnie. A poza tym uczniowie zawierzyli Jezusowi. Oni idą za nim, są jego uczniami. Natomiast ci na zewnątrz są tylko słuchaczami, są tłumem, są zbiegowiskiem. I stąd Marek powiada, wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko dzieje się w przypowieściach. A w Ewangelii Jana, której oczywiście nie używamy do naszego wykładu, stamtąd nie weźmiemy ani jednej przypowieści, bo tam ich nie ma, takie powiedział Pan Jezus trzy zdania. Mówiłem wam o tym w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę mówił do was w przypowieściach, ale otwarcie będę wam mówił o Ojcu. Wtedy jego uczniowie powiedzieli, teraz mówisz otwarcie i bez żadnej przypowieści. A więc jakże trudno jest objaśnić od razu tajemnicę Królestwa Bożego i gdy nawet stopniowo ją rozumiemy, to i tak do końca jej nigdy nie zrozumiemy, dlatego że tu jest potrzebne osobiste poznanie Wszechmogącego Boga, a to nastąpi wtedy, gdy będziemy już po drugiej stronie, będziemy tam, gdzie oglądać będziemy twarzą w twarz. I stąd kluczem do odczytania przypowieści, kluczem do poznania tajemnicy Królestwa nie jest umiejętność słuchania. Nie jest nasza inteligencja, nasz rozum, nasza wiedza. To wszystko jest ważne, istotne, ale to nie jest jeszcze klucz. Bo rozstrzygające jest to, czy ktoś jest na zewnątrz, czy jest wewnątrz. Czy jest w Chrystusie Jezusie, czy też jest poza Chrystusem Jezusem. Dlatego apostoł Paweł tak bardzo mocno akcentuje w swoich listach ponad 160 razy w Chrystusie, w Nim. I właśnie przez przypowieści Pan Jezus swoich słuchaczy na ziemi zapraszał, by zechcieli uczestniczyć w Jego Królestwie, które jest obecne między nimi poprzez Niego samego. I oczywiście pierwszym krokiem jest uwierzyć temu, który do nich mówi, uwierzyć w Króla tego Królestwa. I właśnie przypowieści tworzą pomost. Pomost między światem człowieka i światem Boga. By się móc zanurzyć w tej tajemnicy Królestwa Bożego, nie wystarczy rozpoznać obrazy, metafory, kontekst kulturowy, historyczny, czy nawet przeprowadzić analizę tekstu. To wszystko właśnie ja robię, my robimy, kaznodzieje, w ramach egzegezy, hermeneutyki. Dlatego też polecam jeszcze raz mój cykl Rozumna lektura Biblii. To temu jest poświęcone moje rozważanie, czy tamte rozważania. Ale te działania, mimo że są ważne, one jednak nikogo nie przeprowadzą z zewnątrz do wnętrza. To nam może pomóc. Nam, ludziom, którzy są wewnątrz, którzy są w Chrystusie i potem, gdy badają właśnie kontekst kulturowy, historyczny, tekst analizują, poznają głębiej, wkopują się po prostu w znaczenie tej tajemnicy. Dlatego jest konieczne osobiste zaangażowanie się w tę przypowieść, w to opowiadanie, które Pan Jezus przekazuje. I słuchacz, gdy stoi, do niego dociera ta opowieść, on musi ją odtworzyć niejako we własnym życiu. On się musi utożsamić, skonfrontować z bohaterami tej przypowieści, z ich postawą, działaniem. Dzięki temu on potem odkrywa logikę Bożego panowania w tych zdarzeniach. I właśnie przypowieść skrywa tajemnicę Królestwa Bożego, a tylko po to, by ją odsłonić. By ją odsłonić uważnemu słuchaczowi, który chce wejść w tę przypowieść, z nią się utożsamić, nad nią później sobie w ciszy rozważać, ale w końcu się otworzyć na Jezusa. Wejść z Nim w bliski, osobisty kontakt. Po prostu uwierzyć Jego słowu. No i teraz, gdy się przyjrzymy samej przypowieści, to jej taką istotą jest tak zwana parabola, czyli porównanie. Czyli postawienie obok siebie dwóch rzeczy. Ich zestawienie, zbliżenie do siebie. I pierwsza rzecz jest obrazem wziętym z codziennego życia. Obrazem znanym dobrze słuchaczowi. Natomiast ta druga rzecz zestawiona, porównana, już jest poza naszym doświadczeniem życiowym. Ona dotyczy już rzeczywistości samego Królestwa Bożego, czegoś, co jest dla nas nieznane. I właśnie odczytanie takiej przypowieści polega na uchwyceniu związku. Jaki jest związek między tymi dwiema zestawionymi rzeczywistościami? I w tym podobieństwie, w tym porównaniu, ten obiekt materialny, ziemski, to co znamy, nadal jest tym, jak siewca jest dalej siewcą, to nie jest Jezus. Jezus działa jak siewca, a ten siewca, na którego Jezus wskazywał tłumowi, ludowi, gdy był nad brzegiem jeziora i pokazuje tam, zobaczcie siewcę. Ten siewca cały czas jest siewcą. On tam w sobie chodzi i podczas tych godzin pobytu Pana Jezusa nad jeziorem, on ileś tam tego pola już zasiał. Ale Pan Jezus chce pokazać, i tym siewcą jestem ja, tym ziarnem jest moje słowo, tą glebą jesteście wy, ale w tym wszystkim chodzi o co? Że Królestwo Boże się rozwija. Ono wpada do gleby, jest przez glebę przyjmowane w różnych, w sensie różnie odbywa, jak znamy z tej przypowieści. Potem ono rośnie, jak ziarnko gorczycy na przykład. Potem powstaje roślina, ale dalej ten siewca jest siewcą, ziarno jest ziarnem, gorczyca dalej jest gorczycą. I stąd przypowieści to nie tylko porównania są, ale również i czasami metafora, czyli przenośnia. A więc cechy jednej rzeczywistości się przenosi na drugą, jak w przypadku tego siewcy. I w wyniku tego otrzymujemy nowe, przenośne znaczenie. I tam już siewca wyższego rzędu, Jezus Chrystus, mówi nam o rzeczywistości wyższej, o Królestwie Bożym, o wierze, o nowym życiu, o przemianie. A więc jest to pewna metafora, porównanie, by z naszego poziomu ziemskiego, zwyczajnego, wznieść nas na poziom wyższy, na wyższe zrozumienie, na wyższe sfery niebiańskie, duchowe sfery. Czasami też tam się pojawia i alegoria z tym, że Pan Jezus nigdy nie używał przypowieści w formie alegorii. Dlatego, że w alegorii są ważne szczegóły. Ale sens alegorii jest umowny. Królestwo jest w niej ukryte, domyślne i stąd, żeby słyszeć alegorię, to musimy mieć klucz, nie wnikać w szczegóły, poszczególne detale tej przypowieści, ale musimy mieć jakiś klucz, aby w całości zrozumieć przesłanie, które jest alegorią. Bo alegoria znaczy powiedzieć coś, ale mówić o tym inaczej, niż się mówi. chodzi o coś innego, niż się mówi. I stąd Pan Jezus nigdy nie używał alegorii w całości, czasami są tylko elementy alegoryczne. Na przykład oblubieniec w przypowieści o 10 pannach, tym oblubieńcem wiemy jest Jezus. Ale wiemy też, że Jezus nie mówił o sobie w tym oblubieńcu, tylko mówił o konkretnym wydarzeniu, które się stało, z tym, że w postać oblubieńca wstawił siebie. Więc jest to tylko element tej przypowieści, bo to nie jest przypowieść o oblubieńcu, tylko jest przypowieść o pannach, które okazały się być mądre lub głupie. I my teraz wiemy, dlaczego były mądre, dlaczego były głupie, mimo że wszystkie na początku były jednakowo mądre. A więc przypowieść nie jest alegorią, ale w tej przypowieści postać oblubieńca jest alegoryczna. Też nie można mówić, że jest jakiś jeden wzorzec przypowieści. Bo gdy je obserwujemy i będziemy się temu przyglądać w naszych rozważaniach, to tam są różne formy. Dlatego, że Pan Jezus używał czegoś, co wtedy było powszechnie używane. Stary Testament znał coś takiego, co nazywa się maszal, czyli porównanie, przysłowie, sentencja, zagadka, symbol, przykład, przenośnia, bajka, wypowiedź apokaliptyczna. Więc trzeba to rozumieć, że gdy coś jest przysłowiem, to jest przysłowiem. Nie, że Bóg mówi do nas dokładnie słowo, tylko to jest przysłowie. Ja nieraz w rozmowach z ludźmi, którzy się zapędzili w dosłownym rozumieniu tekstu Pisma Świętego, teraz mówię o Starym Testamencie, a szczególnie o księgach Salomona, pismach Salomona, to oni nagle przysłowia biorą dosłownie. Czasami jest to zagadka, symbol, jakiś przykład, jakaś bajka, baśń, opowieść w sensie właśnie baśni. Czasem jest to wypowiedź apokaliptyczna, czyli gatunek literacki typu apokaliptycznego, to jest też szczególny. I właśnie wtedy uczeni w piśmie używali tej metody. Także środowisko helenistyczne znało takie rozbudowane porównania, alegorie, opowiastki, na przykład o zwierzętach, którym nalewano cechy ludzkie. Więc to było coś naturalne wówczas. I właśnie Pan Jezus użył tej metody, aby ludziom powiedzieć jakąś jedną prawdę, opowiadając im jakąś dłuższą historię. Ale Pan Jezus był wyjątkowy. Jego przypowieści to nie było typowe maszal. On był wyjątkowy. I właśnie na czym polega ta wyjątkowość? Po pierwsze, on wskazuje na miejsca, które są środowiskiem życia człowieka, jego pracy, jak pole, winnica, gospodarstwo, dom. A więc nie wymyśla czegoś, jak w różnych mitach greckich, jak w różnych opowieściach greckich, w różnych tekstach, które napotykamy u filozofów greckich, się znajdowało, jak rabini coś też wyszukiwali, wymyślali. Pan Jezus ludziom wskazuje konkretny dom, kuchnię, pole, miejsce, gdzie oni przebywają. Po drugie, on nawiązuje do wspólnot, do czegoś, w czym człowiek żyje, a więc do rodziny, do społeczeństwa, do narodu. Też mówi o obcych, czyli tych z zewnątrz, spoza Izraela. I po trzecie, on mówi do sytuacji. Odnosi się do sytuacji, w której się człowiek znajduje. Dlatego mamy w przypowieściach zagadnienia przebaczenia, darowania win, na przykład długów. Mówi o nadużywaniu władzy, o pysze, o zazdrości, o długu. A więc Pan Jezus nie tworzył opowiastek dla opowiastek, dla jakiejś idei, ale tam chodziło głównie o to, by człowiek był zakotwiczony w tym, kim jest, gdzie się znajduje, czym się zajmuje, by zrozumiał, że do niego się zbliża Bóg. I tu właśnie jest taka druga wyjątkowość, gdy chodzi o przypowieści. Bóg w przypowieściach jest nie abstrakcyjny, nie. Nie teoretyczny, nie mitologiczny. Jest to Bóg konkretny, objawiony w Jezusie Chrystusie, który się do ludzi przybliża, przychodzi do nich, działa na sposób im podobny, nam podobny. I takie mamy metafory, na przykład w przypowieściach, gdy chodzi o Boga, że jest Ojcem, że jest Królem, Pasterzem, że jest właścicielem winnicy, albo też, że jest oblubieńcem, który się spóźnia. A więc jakby teraz to zsumować, to, cośmy powiedzieli, jakby to zsumować? Jak określić ten gatunek literacki, jakim jest przypowieść ewangeliczna, czyli w Ewangeliach? Przypowieść jest ułożonym dla konkretnego celu opowiadaniem, które dotycząc naszego życia, przedstawionego w sposób rzeczywisty, ma inne niż tylko dosłowne znaczenie. I w swej formie metaforycznej wskazuje na tajemnicę Królestwa Bożego. Wskazuje na istotę tego Królestwa oraz na wymagania, jakie Bóg stawia człowiekowi, którego wzywa, przez tę przypowieść go wzywa, by osobiście odpowiedział na płynące z tej przypowieści przesłanie o Królestwie. I polecam wszystkim konspekt, aby sobie spojrzeli, bo tam to jest w ramce, to długie zdanie jest tam przedstawione. A więc, że jest to coś bardzo konkretnego, rzeczywistego, dla człowieka dostępnego, coś, co ma nam przedstawić jakąś tajemnicę Bożego Królestwa oraz nas zachęcić, abyśmy w tę tajemnicę chcieli wejść, znaleźć się z zewnątrz w wewnątrz, przejść z zewnątrz do wnętrza. Dlatego, że Królestwo Boże jest panowaniem Boga w świecie. I tak musimy rozumieć. Gdy się modlimy, przyjdź Twoje Królestwo, to nie chodzi o to, że ma ono przyjść kiedyś w przyszłości. Ono przyjdzie, oczywiście, że jest to aspekt, ale już ten ostateczny. Ale ten początkowy to jest Chrystus na ziemi wśród nas. To już jest Królestwo między nami. Dzisiaj Duch Święty między nami, Chrystus w Duchu Świętym między nami, to jest Królestwo Boże z nami, w nas. A więc Bóg panuje na świecie. Zapanował w sposób taki ewidentny, oczywisty przez Chrystusa. Zapanował przez Ducha Świętego i poprzez apostołów, uczniów i Kościół. I panuje po dzień dzisiejszy, aż zapanuje w swoim czasie, gdy wreszcie przeminie niebo i ziemia, a przyjdzie już doskonałość. A więc panowanie jest najważniejszym tematem nauczania Jezusa. Panowanie Boga w świecie. Dlatego też swoją działalność publiczną Pan Jezus rozpoczął od tego znanego nam wszystkim stwierdzenia. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I teraz sobie wyobraźmy siebie w pierwszym wieku, gdy te słowa słyszymy. Czas się wypełnił, a więc minęły wszystkie już wydarzenia przeszłe, opisane przez proroków w Starym Testamencie. Bliskie jest wasze Królestwo Boże, bo nagle jest ten, na którego wskazał Jan Chrzciciel, to jest Baranek Boży, który gładzi grzech świata. A więc Królestwo Boże się nagle stało bliskie nad brzegiem jeziora. Jest tutaj między nami, bo Król do nas mówi, a więc Królestwo jest z Nim. I ja się mam nawrócić i uwierzyć w Ewangelię. To jest właśnie temat nauczania Pana Jezusa. No i te słowa o Królestwie, Królu, o panowaniu w słuchaczach wywoływały różne oczekiwania. A więc niektórzy uważali, że nadszedł czas, iż monarchia Dawidowa będzie przywrócona. Że zostanie zrzucone jarzmo okupacji rzymskiej. Że na ziemi wreszcie Mesjasz ustanowi Królestwo Boże. I nagle słyszą, i tu mamy już Ewangelię Jana, i patrzmy do konspektu, Królestwo moje nie jest z tego świata. Nagle są ostudzeni. Nie chodzi o tego rodzaju oczekiwania. Dlatego, że Królestwo Boże to nie jest coś w kategoriach politycznej władzy świeckiej. To nie chodzi też o jakieś terytorium panowania, czyli Izrael, Jerozolima. Nie. obraz Bożego Królestwa, który się wyłania z przypowieści. Tu właśnie te 42 przypowieści. One nam wskażą na potrójny wymiar panowania Boga. Jakiż to jest wymiar? Po pierwsze, osobowy. Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie, obecny w Duchu Świętym, jest osobą. Wymiar czasowy. Bóg nas zbawia tu i teraz. To jest dzień zbawienia. I po trzecie, wymiar zbawczy. By nas uratować teraz z myślą o przyszłości, bo będzie wieczność. Wieczność, w której będziemy już z Nim w pełni panować, na tronach siedzieć i tak dalej. A więc osoba, czas teraz, a osoba to, że Bóg, osoba szuka grzesznika osoby, człowieka osoby, stworzenia osoby, tu i teraz, ale z myślą o uratowaniu nas już teraz, by nas przygotować na przyszłość, na wieczność. I dlatego też faryzeusze, znawcy Pisma, którzy kontestowali osobę Jezusa, kontestowali Jezusa jako króla, jako Mesjasza. Wiemy, że Piłat miał pytania, zastanawiał się, a oni nie mieli żadnych wątpliwości, należy go zabić, bo on jest oszustem. A więc kontestowali jego osobę i stąd było trudno uwierzyć. Kontestowali jego słowa, jego czyny. Pamiętamy Nikodema, gdy przyszedł, jego rozmowę. I on też kontestował z tym, że z zaciekawieniem, zainteresowaniem. I potem usłyszał tak ważne słowa. A więc faryzeusze normalnie nie chcieli dostrzec, że w Jezusie do nich przyszło Boże Królestwo, oczekiwane Boże Królestwo. Nie chcieli dostrzec, że Jezus to Mesjasz. Ale kto dostrzegł, również i z faryzeuszów, jak wiemy w Dziejach Apostolskich, i wielu kapłanów się nawracało, a więc oni dostrzegli, że w Chrystusie Jezusie stąpiło na ziemię Boże Królestwo, że Bóg się objawił wśród swego ludu na ziemi właśnie w Jezusie Chrystusie. I to nie chodziło tylko o Jego obecność fizyczną, ale chodziło o działalność, którą On zapoczątkował i którą nadal realizuje, ale przez Ducha Świętego w nas i przez nas. I właśnie w słowach i czynach Jezusa się przejawia panowanie Boga nad światem, nad szatanem, nad złem. Przez to, że Jezus stąpił na ziemię, że nas odkupił, to Bóg wszedł w naszą ludzką historię. To Bóg panuje w niej przez miłość aż do końca, aż do krzyża. A potem, gdy wylał Ducha Świętego na tę garstkę, która czekała cierpliwie, to właśnie zapoczątkował działalność tego panowania i tego króla w Kościele, w ciele, głowa w ciele, razem teraz już działa na ziemi. I właśnie wracając do przypowieści, Pan Jezus zapoczątkował to królestwo własną osobą, tym historycznym wydarzeniem. On też ukierunkował to wszystko na przyszłe wypełnienie w powtórnym przyjściu Syna Człowieczego i w sądzie ostatecznym. I stąd widzimy Mateusz, rozdział 25. I tam, gdy są przypowieści, to już właśnie o tym one mówią. I właśnie ten wymiar, aspekt przyszłościowy, eschatologiczny jest w wielu przypowieściach zauważalny. Gdy mówią o wzroście królestwa w historii, o siewcy, o chwaście, o ziarku gorczycy, zawsze jest ten element właśnie żniwa, tego, co będzie już później w przyszłości. Ale też w przypowieściach jest widoczna słabość królestwa w historii ludzkości. Słabość. Na przykład, gdy mamy przypowieść o sieci, to widzimy, że są i dobrzy, i źli. Do sieci trafiają ludzie i dobrzy, i źli. Uwierzą w Chrystusa ludzie dobrzy i źli. W zborach są ludzie dobrzy i źli. Chwasty rosną również, kąkol, życica. Albo jest to bardzo maleńkie ziarenko, jak gorczycy, jest niewidzialne. Albo jest ta niewielka ilość zakwasu, zaczynu. I właśnie ta małość wskazuje na coś istotnego, co jest bardzo podkreślone w przypowieściach. Wskazuje na małość człowieka, ale na wielkość Boga. Temu wszystkiemu, co jest małe, wzrost daje Bóg. Halleluja. Dlatego, że obecność Królestwa Bożego na świecie w osobie, nie w ideach, w teoriach, ale w osobie Jezusa jest wydarzeniem zbawczym. To jest Zbawiciel. To jest dar zbawienia, który trzeba szukać. Trzeba nabyć. Trzeba odziedziczyć. I tu właśnie w konspekcie są podane wersety do przypowieści, które o tym mówią. Jezus wzywa, by szukać Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość. Mówi o faryzeuszu i celniku, a więc o dwóch postawach ludzi, którzy szukają i właśnie jak podeszli i co zrobili i co osiągnęli. Dlatego też tak ważne jest, abyśmy się przyjrzeli tym wszystkim postaciom, jakie tam będą w tych przypowieściach. I grzesznicy, celnicy, nierządnicy, faryzeusze, uczeni w piśmie, proste kobiety, prości ludzie. Ludzie, którzy czasami są sprytni. I każdy z nich nam przynosi jakąś tajemnicę, jakąś cząstkę tej tajemnicy Bożego Królestwa. Ale dla wszystkich jest jedno wspólne i najważniejsze. Trzeba wejść w osobisty kontakt z Jezusem. Ten osobowy wymiar Zbawiciela i grzesznika jest tutaj bardzo mocno podkreślony. Dlatego, że wtedy ten dar, dar osoby, dar miłości tej osoby, dar sprawiedliwości i pokoju, którym jest ta osoba, stanie się również i udziałem każdego człowieka, każdego słuchacza, każdego poszukującego. Szczęśliwe są wasze oczy, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, mój Pan Jezus. A więc, by mówić o Bożym Królestwie przez przypowieści. My wiemy, jak bardzo ważne są wykłady, konkretne twierdzenia, i mamy ich tak dużo u apostoła Pawła. Ale też w tym wszystkim szczególną rolę odgrywają przypowieści, których nie mają właśnie apostołowie. Miał tylko Jezus. I to jest niezwykłe posunięcie. Bo jakie słowo ludzkie, jakie zdania ludzkie byłyby w stanie wyrazić tajemnicę obecności Boga z nami, Emanuela? No powiedzmy, jakie zdanie, czym? Jakiekolwiek powiemy zdanie, ono zawsze po prostu jest za małe, jest za płytkie, za słabe. A przypowieści, porównania, to są opowieści. Tam jest dynamika. I gdy ja sobie teraz siedzę i analizuję te 42 przypowieści, a mam jeszcze dużo pracy do wykonania, bo dopiero kilka z nich opracowałem, a jeszcze tyle zostało. Wiecie, po przeszło pół wieku mojej służby, gdy ja tak bardzo kocham konkrety i kocham apostoła Pawła właśnie za konkrety, wszystko mam uporządkowane, ponumerowane i się czasami tylko zajmowałem przypowieściami, ale głęboko w nie nie wnikałem, używałem tylko je jako tło do moich twierdzeń i wykładów. Teraz gdy właśnie biorę te przypowieści jako rzecz główną mojego nauczania, jestem zachwycony. Przeżywam to z wielkim wzruszeniem. Dlatego, że właśnie w przypowieściach Pan Jezus do tych prostych ludzi. On rozpoczynał nauczanie przecież i to byli prości ludzie, bez żadnego przygotowania. Ale On im opowiadał o rzeczywistości Królestwa Bożego, używając codzienność ich życia, codzienne ich wydarzenia. Siewcy, ojca, kupca, pasterza, gospodarza, przyjaciela. I to były zdarzenia tworzone na potrzeby chwili. Czasem one były wymyślone i one, te przypowieści wszystkie są wymyślone. Nie myślmy sobie, że to są jakieś dogmaty. Ale ja ten wyraz wymyślone przedstawiłem tworzone, na bieżąco tworzone. Przecież nieraz, gdy my mamy kazanie, ja też nieraz tworzę jakąś sytuację. Czasem ona brzmi jak jakiś przykład, który ja znam, ale to jest czasami kompilacja kilku wydarzeń, gdzie ja nagle tworzę w danym zborze, do danej grupy ludzi, tworzę coś, co jest wybrane z tych kilku wydarzeń i sytuację tworzę dla nich aktualną, żeby do nich dostosować, bo mam 5 osób w wieku lat 80, dzieci siedzą w wieku lat 10-15 i to jest trudno jakąś jedną rzecz opowiedzieć, bo inni nie zrozumieją. Muszę stworzyć dla tych odbiorców na sali. Ale one są prawdziwe. One są prawdziwe, dlatego że z różnych wydarzeń prawdziwych ja wziąłem niektóre elementy i stworzyłem coś, co jest wymyślone w tej chwili, ale jest prawdziwe, dlatego że ono jest wzięte z naszego życia i cały czas trzyma się zasady, że Bóg jest właśnie taki, Jego sprawa jest właśnie taka, jak przedstawiłem, bo jest na to konkretny tekst Pisma Świętego, konkretne zasady w Piśmie Świętym. I stąd one są realne, ale wymagają zaangażowania z naszej strony. Człowiek się musi w to wczuć, zrozumieć. I stąd. Zrozumienie przypowieści nie polega na objaśnianiu tego czy innego zdarzenia. Jeśli przypowieści są opowiadaniami, to ich interpretacja, objaśnienie wymaga osobistego zaangażowania się słuchacza, który jest wezwany, by stał się ekspertem w sprawach własnego życia. By tę przypowieść, którą usłyszał, którą teraz słyszy, by sobie ją teraz odtworzył, by tej przypowieści nadał znaczenie i by ją przeniósł w kontekst własnego życia, odpowiadając na płynące z niej wezwanie. Bo ta przypowieść ma pobudzić ciekawość słuchacza. Ma go zachęcić do zadawania pytań. I ta przypowieść ma na celu przywrócić wagę słowom poprzez odkrywanie ich znaczenia. A więc ja muszę się osobiście zaangażować w to, co słyszę. I gdy ja wspominałem przed chwilą, gdy w kazaniu czasami stworzę jakąś historię, jakieś opowiadanie, to dlatego się dzieje ad hoc, to nie jest wcześniej przeze mnie przygotowane, bo ja w tej chwili widzę oczy tych poszczególnych osób, ich zainteresowanie, i nagle przychodzą mi te poszczególne wydarzenia, i ja tworzę coś z przeżyciem, coś, co osobiście znam, co znają też i ludzie, których ja wcześniej miałem z nimi kontakt, a też co jest bliskie moim słuchaczom. I przez to ja zachęcam ich do myślenia, by sobie zadali w swoich głowach pytania, a też później na końcu im daję, czy nam wszystkim daję tekst biblijny, często on jest później wyświetlony na ścianie, na ekranie, o co chodzi w zasadzie, o co chodzi jako zasada w Piśmie Świętym. I właśnie ten klucz interpretacyjny Pan Jezus podsuwał słuchaczom swojej przypowieści. Na przykład, na początku zadawał pytania. Przypowieść rozpoczyna od pytania, kto z was? No i tu mamy 3 przykłady z Ewangelii Łukasza w konspekcie. Albo 2 przykłady z Mateusza, jak myślicie? Albo Mateusz i Łukasz, któż jest? I przez te pytania na początku, czy przez pytanie na początku przypowieści, Pan Jezus nakłania słuchaczy, by się odwołali do osobistego doświadczenia. By mogli zrozumieć tę opowieść, która teraz się będzie rozwijać i odczytać jej znaczenie. I świat kreślony w przypowieściach jest jak lustro. Nagle się ja mogę przejrzeć w tym lustrze, skonfrontować z tą historią opowiadaną, weryfikować również i własne życie, sposób działania, myślenie bohaterów przyrównać do własnego myślenia. I tymi pytaniami Pan Jezus zmusza słuchaczy, by zajęli stanowisko wobec tej czy innej postaci. Na przykład, według ciebie, kto z tych 3 okazał się bliźnim nieszczęśnika poranionego przez zbójców? Znamy, wiemy, o czym mówię. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Jak uważasz, który z tych 3? Albo, który z tych 2 synów spełnił wolę ojca? Wiemy, że mieli pracować w winnicy i wiemy, jak to było. Czasami przypowieść też pełni taką rolę jakby oskarżenia, jakby rozprawy sądowej. Człowiek musi się sam osądzić, musi sam siebie ocenić, który z nich będzie go bardziej miłował. A tu chodzi o tych dwóch dłużników, którym darowano dług mniejszy i większy. Aby też człowiek wydał sam o sobie sąd, gdy nie był litościwy wobec kogoś, kto mu był winny coś, co jest niepomierne do grzechu, jakie Bóg mu przebaczył. Czasami też Pan Jezus zachęca słuchaczy, aby z Nim współtworzyli przypowieść. A więc Pan Jezus często odwołuje się do poszczególnych postaci, przedstawia ich charakterystykę i ja też tam będę chciał wydobyć w moich konspektach i w moim rozważaniu w poszczególnych przypowieściach charakterystyka sługi wiernego, niewiernego. Charakterystyka 10 panien. Skąd te panny się nagle okazały być mądre, okazały się być głupie? Przecież na początku one nie wiedziały, jakie są. Albo sługa, który nie pomnożył talentu, to jaka jest jego charakterystyka, że wolał zakopać niż obracać. I wtedy człowiek musi sam na to wszystko odpowiedzieć, a też potem i dopowiedzieć. Mając analizę gestów, postaw i słów, dopowiedzieć coś, co Pan Jezus by chciał, abyśmy dopowiedzieli do danej przypowieści. A więc te porównywalne sytuacje sprawiają, że my możemy się zestawić z tymi bohaterami i stwierdzić, czy ja się zachowam jak kapłan wobec tego nieszczęśnika na drodze, czy jak lewita, czy jak Samarytanin. Jeżeli mnie Bóg darował takie wielkie grzechy, a ja komuś nie mogę darować tego, że mnie obraził, a więc Pan Jezus nas zachęca, abyśmy z Nim współtworzyli tę przypowieść już naszego życia, ale trzymając się tej jednej zasady, tej jednej cząstki tajemnicy Bożego Królestwa, na przykład jakim jest przebaczenie, albo szczodrość, albo miłosierdzie. Czasami Pan Jezus nas włącza jako słuchaczy, abyśmy jakieś luki wypełnili, bo się w przypowieściach pojawiają jakieś luki. Szczególnie podczas zakończenia przypowieści jest nagle ważna reakcja nasza na bohaterów, jakie tam są przedstawionych. Na przykład przypowieść o robotnikach w winnicy, gdzie na końcu słyszymy pytanie właściciela winnicy, czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że jestem dobry? A więc wszystkim nam się wydaje, że właściciel krzywdził tych ludzi, bo im dał tylko denara za 12 godzin pracy, a tamtym dał denara za jedną godzinę pracy. I nagle my też tak się utożsamiamy, że to jest wielka krzywda i patrząc na własne życie, my też uważamy, że pracując za 100 zł, powiedzmy, 12 godzin i tamten przyszedł tylko na jedną godzinę i otrzymał też 100 zł, że to jest krzywda, że Bóg jest niesprawiedliwy. Ja nieraz słyszę, jak do mnie ludzie aż krzyczą ze złością w rozmowach, że to jest niesprawiedliwe, że Bóg jest niesprawiedliwy, że musi coś zrobić inaczej. A tymczasem słyszymy, i to jest właśnie ta tajemnica Królestwa, czy mi nie wolno, mówi Bóg, z tym, co jest moje, zrobić, co chcę. Czemu złym okiem patrzysz, że jestem dobry? Bo Bóg jest dobry. Jeśli się umówiłem z Tobą na denara i jesteś zadowolony z tego, czemu jesteś zły, że Jemu też dałem denara, że Jemu podarowałem 90 zł? Dlaczego jesteś zły? I wtedy odpowiedź znów brzmi, no tak, bo to ja właśnie jestem chciwy, zazdrosny i tak dalej. A więc Jezus nie przywołuje odpowiedzi tych robotników. To my musimy dać odpowiedź. Albo na przykład przypowieść o miłosiernym ojcu i jego dwóch synach. I tam na końcu jest zachęta kierowana przez ojca do starszego syna. Starszy syn nie chce wejść do domu, gdzie jest przyjęcie, ale ojciec mówi mu, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że on kocha swojego syna, kocha i starszego, i młodszego, kocha tego pracowitego i tego próżniaczego. Kocha jednakowo. I tam czytamy, ten twój brat był umarł i ożył. Czyż nie należy się radować? A więc one są otwarte przypowieści i nas zachęcają do refleksji i do zmiany swej postawy. Też nas one zapraszają do działania. Apel, abyśmy wylewali plon stokrotny. Abyśmy wszystko poświęcili Jezusowi. Abyśmy w innym człowieku widzieli, rozpoznali Jezusa. Kto mnie przyjmuje i tak dalej. Abyśmy pomnażali Boże dary. Abyśmy chcieli cicho i pokornie służyć. To są odnośniki w konspekcie. A więc odsyłam wszystkich do konspektu. A więc tylko niektóre wymiary ludzkiego życia, które czekają na odpowiedź na Słowo Boże, przypowieści nam omawiają. Nie wszystkie. Ale poprzez nie Pan Jezus otwiera przed nami nowe możliwości. Możliwości osobistego życia pod dzisiejszym, obecnym, współczesnym panowaniem Boga, który jest obecny i działa w naszym świecie. No i na koniec takie podsumowanie. Przypowieść ma tylko jedną puentę. Szczegóły nie są ważne jak w alegorii, bo alegorię się czyta, studiuje i każdy szczegół się analizuje. Nie wolno z przypowieści robić alegorii. Przypowieść zawsze rozświetla tylko jedną prawdę, która w danej chwili miała dotrzeć do jakiegoś słuchacza. Po drugie, przypowieść zawsze konkretyzuje jakąś zasadę, jakąś jedną zasadę. I niełatwo nam jest uchwycić, zrozumieć abstrakcję, bo my na ogół myślimy obrazami, obrazowa mowa. I aby coś zrozumieć, trzeba sprawić, by każde słowo stało się jakoś, jakby ciałem. Dlatego też jest wielką wartością przypowieści to, że daną prawdę Jezus przekształca w obraz. Obraz, który można zobaczyć i zrozumieć. I to przez każdego. Po trzecie, przypowieść poucza o sprawach nieznanych. Dlatego się rozpoczyna od tego, co jest znane, co rozumiemy, co jest pod ręką. A potem nas prowadzi ona do spraw, których już nie rozumiemy. Nasze oczy powoli są otwierane i widzimy to, co było przed chwilą zakryte. I przypowieść otwiera nasze wnętrze, rozpoczynając od tego punktu, w którym byliśmy, w którym jesteśmy, co znamy. I prowadzi nas tam, gdzie się powinniśmy znaleźć. Po czwarte, przypowieść ułatwia znalezienie prawdy na własny użytek, dla siebie. Tutaj nie ktoś inny myśli za mnie, nie. Ta historia w przypowieści na mnie osobiście wymusza refleksję. Na przykład, wysłuchałem opowiadania, jaka się w nim kryje prawda. Przeczytałem sobie teraz przypowieść, ma tylko 3 wersety, ale jakie ma to dla mnie znaczenie na dzisiaj? I weź sobie wtedy kartkę, zacznij sobie notować, spójrz na odnośniki, analizuj. Ja to robię codziennie, no, z każdym tekstem, a też i z przypowieściami. Właśnie, co to dla mnie ma do powiedzenia? Bo przypowieść zmusza do wyciągania własnych wniosków. Zmusza do myślenia za siebie, ale jednocześnie czyni daną prawdę czymś rzeczywistym i ją utrwala w naszej pamięci. No i na koniec, Pan Jezus przypowieści mówił, a nie czytał. To jest bardzo ważne. Ze słuchania słowa rodzi się wiara. Nawet gdy czytamy tekst biblijny, on do nas musi przemówić, musimy go usłyszeć. I Pan Jezus je tworzył, je mówił. Powstawały one spontanicznie. I dana prawda się nagle jawiła człowiekowi niczym błyskawica w nocy. I dzisiaj dla nas to oznacza, że powinniśmy zebrać możliwe wiele szczegółów dotyczących życia ówczesnych ludzi w Palestynie. By dana przypowieść na nas dzisiaj wywarła takie samo wrażenie, jak kiedyś na słuchaczach Jezusa. Panie Jezu, otwieraj moje, nasze oczy i serca, umysły, abyśmy widzieli, co mówiłeś wtedy do tych ludzi, co mówisz dzisiaj do nas, abyśmy to przeżyli razem z Tobą i byśmy te zasady Twojego Królestwa mogli, przyjąwszy, realizować w naszym życiu aż do dnia doskonałego, gdy przyjdziesz po swój Kościół. Amen.